Pa Bogu, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drogim imieniu naszego Pana Jezusa. Cieszę się, że możemy być już na takim zgrupowaniu po raz trzeci. Tak się złożyło, że w ubiegłym roku było w tym samym okresie pierwsze spotkanie, drugie było w maju, a teraz jesteśmy wspólnie razem przed obliczem Twoim, przed obliczem Bożym. I ja cieszę się, że możemy być tutaj wspólnie razem. Chciałbym powiedzieć, że temat, który został tutaj podany, który jest tutaj podany w tym zaproszeniu, zapytał mnie brat, czy akurat to w związku z tą sytuacją, jaką zaistniała w zborze, tą tragedią, tym ciężkim doświadczeniem tych trzech sióstr, które tu są członkami, czy akurat ten temat właśnie dlatego wypłynął, ale chciałbym powiedzieć, że ten temat podał, został tutaj zaproponowany wcześniej. I ja z jednej strony byłem zdziwiony, jak to od Roberta otrzymałem ten temat, ale z drugiej strony wiem, że on jest bardzo aktualny dla nas. Dlaczego jest aktualny teraz, dzisiaj, w tej dobie? Chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus, kiedy uczniowie się Go pytali, kiedy będzie Jego przyjście, to On w 24 rozdziale na to tak bardzo dokładnie odpowiedział. Pierwsza część tego proroctwa, tego 24 rozdziału się wypełniła, dotyczyło to zburzenia Jerozolimy. Ale w drugiej części proroctwa mówi, patrzcie, aby was to nie zwiódł. I chciałbym powiedzieć, że to mowa o cierpieniu dzisiaj w naszym czasie, to jest poselstwo, które nie chwyta. I przepraszam może za wyrażenie, ale dzisiaj jest Ewangelia sukcesu. Dzisiaj się mówi o czymś, co możemy osiągnąć, co nam zapewnia, że będzie się nam dobrze powodziło i nawet się tak uczy, że jeśli ci się dobrze powodzi, to znaczy, że jesteś w porządku, że ci Pan błogosławi. Tak jest dzisiaj głoszone. I gdy ja się nad tym tak zastanawiam, to ci, którzy tak głoszą, to albo nie znają Słowa Bożego, albo stosują taką praktykę, że coś chcą ze Słowa Bożego wykreślić. Bo my czytamy w 8 rozdziale 8:28 list do Rzymian, każdy to zna. Tym, którzy Boga miłują, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Tym, którzy miłują Boga. Ale to by trzeba wykreślić, jeśli ktoś głosi Ewangelię sukcesu. I chciałbym powiedzieć, że cierpienia, doświadczenia przybliżają nas do Boga, do naszego Pana. Chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić. I to jest zaprzeczenie tego, co się głosi. Chciałbym powiedzieć, że nauka Ewangelia sukcesu jest nie tylko zwiedzeniem, lecz zaprzeczeniem prawd biblijnych. Ja kiedyś dosyć dużo kaset słuchałem tych różnych wypowiedzi tych ewangelistów i tak dalej. Nie moja sprawa ich osądzać, ale ja słuchałem kasetę, gdzie John Austin twierdził wyraźnie, to było po angielsku i tłumaczone na polskie, gdyby Job miał odpowiednią, właściwą wiarę, gdyby Paweł miał odpowiednią wiarę, to nie musieliby cierpieć. Coś takiego słyszałem. Ja to słyszałem osobiście z kasety. Chciałbym powiedzieć, że gdy Ananiasza wysyłał Pan do Saula, wówczas jeszcze Saula, to mówił, a ja mu ukażę, jak wiele on musi cierpieć. Ja chciałbym na chwilę pod koniec też dotknąć tego wszystkiego, co apostoł Paweł przeżył. Ale chciałbym powiedzieć, że Pan sam zapowiedział cierpienie, a to, co tu brat z Włoszczowej powiedział, to jest naszym udziałem, jeśli z Panem chcemy żyć i chodzić. Dlatego ten tytuł, ten temat jest bardzo, bardzo aktualny na czasie. Bardzo często spotykamy ludzi, no tak, no jego wiara, no gdyby, no ale on tak biduje, no tak chodzi, tak kuleje, no on chodzi do zboru, no ale no wiesz, no tak się spolitowanie na takich patrzy. Chciałbym powiedzieć, że nic gorszego. I ja chciałbym nasze rozważanie, jeśli tak można, to chciałbym rozwinąć na podstawie dwóch mężów Bożych Starego Testamentu. A jednym mężem to był Hiob, tak jak już tutaj było wspomniane, a drugim mężem Bożym był Salomon. I chciałbym powiedzieć, że ja bym przeczytał, żebyśmy co na pewno to znamy, ale uzmysłowili, kim byli ci mężowie. Gdy czytamy Księgę Joba, charakterystykę Joba to przedstawił sam Pan Wszechmogący. W pierwszej księdze Joba, w pierwszym rozdziale księgi Joba czytamy takie słowa, ja czytam ze Starego Testamentu, ze Starego Tłumaczenia. Proszę, jeśli coś się nie podoba, w każdym razie jak do niego przywykłem od dzieciństwa. Księga Joba, rozdział pierwszy, pierwszych parę wersetów. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a ten mąż był doskonały i szczery i bojący się Boga, odstępujący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki. I miał dobytku 7000 owiec, 3000 wielbłądów, 500 jarzm wołów, 500 oślic, czeladzi bardzo wiele, tak, iż on mąż był najmożniejszym nad wszystkich ludzi na wschód słońca. I schadzali się synowie jego, sprawowali uczty, każdy w domu swym dnia swojego, i posyłali, a wzywali 3 siostry swoje, aby jadały i pijały z nimi. A gdy wokoło obeszły dni uczty, posyłał Job i poświęcał ich, a wstawszy rano sprawował całopalenia według liczby ich wszystkich, bo mówił Job: podobno zgrzeszyli synowie moi i złorzeczyli Bogu w sercach swych. Tak czynił Job po wszystkie dni. I jeszcze 8 wiersz. I rzekł Pan do szatana: przypatrzyłżeś się słudze memu Jobowi, że mu nie masz równego na ziemi. Mąż doskonały i szczery, bojący się Boga i odstępujący od złego. Tu jest charakterystyka tego męża starotestamentowego. No i gdybyśmy się chcieli zająć tą księgą Joba, to by trzeba było wiele, wiele godzin mówić o tym, co wszystko ten mąż przeżył. Ja teraz przygotowując się do tego spotkania, to przeczytałem, że wielu takich wybitnych pisarzy minionego stulecia, między innymi Victor Hugo, czy Hugo, autor Nędzników, czy Dzwonnika z Notre Dame, napisał, że to jest najpiękniejsze dzieło, jakie w ogóle zaistniało, Księga Joba, które nie może żaden inny utwór przewyższyć. Jeszcze inne takie wypowiedzi słyszałem. Ale nie o to chodzi. Mi chodzi w tej chwili o to, co tu jest napisane o Jobie. On był bardzo bogaty i można by powiedzieć, Pan mu błogosławił. Ale co w tym bogactwie mnie tak najbardziej zainteresowało, że skoro on miał tak wiele czeladzi, on miał tak wiele bydła wszystkiego, to on był tym bardzo zajęty, bo on musiał to wszystko administrować. On fizycznie nie potrzebował już pracować. Ale my czytamy przed tym wszystkim, zanim wyszedł do tych swoich zajęć, on modlił się. Za kogo się modlił? Za swoje dzieci, za swoich najbliższych. My bardzo często, to się tak zdarza, no, różny tryb życia mają każdy z nas, emeryci mają inaczej, ci co pracują też, ale bardzo często tą modlitwę za dzieci to się tak troszeczkę do tyłu odsuwa, a on to stawiał na pierwszym miejscu. I to świadectwo, przypatrzył się słudze memu Jobowi, że jest mąż sprawiedliwy, to jest ocena, Boża ocena Joba, która tu jest zapisana. I gdy ja taką rzecz słyszałem, że gdyby miał wiarę, to by tak nie musiał cierpieć. Job nie wiedział, dlaczego cierpi. On cierpiał, ale on nie odszedł ani na moment od Boga. On narzekał na dzień narodzenia swego, pragnął śmierci. On był w takim stanie, że żona mu powiedziała: złorzecz Bogu i umrzyj. Więc już ta najbliższa osoba jeszcze go tam dobiła, tak? Ale on tego nie zrobił. I chciałbym powiedzieć, że to, co Bóg powiedział, że to był mąż według upodobania Bożego, to było prawdą. Teraz na chwilę chciałbym się zająć takim mężem Bożym, jak już powiedziałem, królem Salomonem. W pierwszej księdze królewskiej, w 3 rozdziale, my czytamy o tym, Dawid, król, sługa Boży, według upodobania Bożego, przekazał swoje królestwo swojemu synowi Salomonowi. Salomon jest młody i on zastał państwo u, można by powiedzieć, u szczytu rozkwitu. 12 pokoleń wspólnie razem jest. Nie ma osobno państwa południowego, północnego. 12 pokoleń jest razem. Zewsząd jest pokój. Nikt nie atakuje, bo my wiemy, że Dawid był mężem, który ustawicznie walczył, a on teraz ma taki pokój i on nie siada na laurach, ale on teraz, kiedy mu się Pan ukazał w 3 rozdziale, o tym czytamy, on modli się do Pana. I my czytamy tak, w 3 rozdziale, 5 wiersz czytamy. Ukazał się Pan w Gabaon Salomonowi przez sen w nocy i rzekł Bóg: proś, czego chcesz, a dam ci. Wtedy Salomon rzekł: tyś uczynił ze sługą twoim Dawidem, ojcem moim, miłosierdzie wielkie, gdyż chodził przed tobą w prawdzie i w sprawiedliwości, w prostocie serca stał przy tobie. I zachowałeś mu to miłosierdzie wielkie i żeś mu dał syna, który by siedział na stolicy jego, jako się to dziś okazuje. A teraz, o Panie Boże mój, tyś postanowił królem sługę twego miasta Dawida, ojca mego, a jam jest dziecię małe i nie umiem ani wychodzić, ani wchodzić. A sługa twój jest pośrodku ludu twego, któryś obrał, ludu wielkiego, który nie może być zliczony ani porachowany być przez mnóstwo. Przetoż daj słudze twemu serce rozumne, aby sądził lud twój i aby rozeznawał między dobrym i złym, albowiem któż może sądzić ten lud twój tak wielki? I podobało się to Panu, że żądał Salomon tej rzeczy. To jest taki wspaniały początek, który mówi nam o Salomonie, że nie żądał bogactw, nie żądał sławy, ale prosił o mądrość, o poznanie, żeby mógł sądzić ten Boży lud. Bo on sobie zdawał sprawę, że naród izraelski jest tym Bożym ludem na świadectwo, które ma świadczyć całemu światu, że jest Bóg, jedyny Bóg, Jehowa, jedyny Bóg. I swoim życiem, zachowaniem Izrael miał o tym świadczyć. I Bóg dał taki okres pokoju Salomonowi, żeby mógł się rozwijać. Ale już samo kierowanie państwem wymagało mądrości, poznania. I my właśnie widzimy, że ten Salomon o to prosił. I prosił, a to się podobało Panu. Czyli możemy powiedzieć, że był wspaniały początek. I Pan mu to wszystko obiecał i my czytamy dalej. Wtedy rzekł Bóg do niego: dlatego, że nie prosiłeś i nie żądałeś sobie długich dni, ani nie żądałeś sobie bogactw, aniś prosił o wytracenie nieprzyjaciół twoich, ale sobie prosił o rozum dla rozeznania sądu, o to, żem uczynił według słów twoich. Oto ci dał serce mądre i rozumne, tak, i żaden równy tobie nie był przed tobą, ani po tobie powstanie równy tobie. I do tego, czegoś nie żądał, dałem ci, to jest bogactwo i sławę, tak, iż nie było żadnego tobie równego między królami po wszystkie dni twoje. Tu jest znowu odpowiedź Pana, ponieważ się to podobało Panu. On powiedział, że nie żądałeś tych bogactw tego świata, to ja ci to dam. I on jeszcze mu powiedział, dam ci sławę, że będziesz najmądrzejszy. I my wiemy z dalszych rozdziałów dziejów Księgi Królewskiej, że przychodzili się radzić królowie możni tego świata i widzieli mądrość Salomonową. Ale tu jest jeden taki warunek, który zawiera tylko jeden wiersz i powiedział, no, aby nie było żadnego równego między tobą królów po wszystkie dni twoich, a będziesz chodził drogami moimi, strzegąc wyroków moich i rozkazania mego, jak chodził Dawid, ojciec mój, wtedy przedłużę dni twoje. Tu jest jedna rzecz, którą w tej całości musi być rozważana. Pan to wszystko dał Salomonowi, ale postawił jeden taki warunek: jeśli będziesz trwał we mnie, będziesz posłuszny przykazaniom moim. I chciałbym powiedzieć, że ten początek Salomona był wspaniały. No tu jest ta, nawet w tym samym rozdziale opisana ta historia z tymi dwoma niewiastami, które miały dzieci i no, chłopców, i jedna przyległa drugiego swojego i potem zamieniły i tak dalej. No cała ta historia jest ciekawa i można zauważyć, że ten Salomon był takim psychologiem nawet, bo on tak wiedział, że ta, która rzeczywiście była matką, jakby miało to jej dziecko zginąć, rozcięte na pół, to jej serce się wzruszyło, mówi, raczej oddaj, ale niech żyje. Nie? To widzimy tutaj taką mądrość, to nie tacy psycholodzy jak dzisiaj, ale to był mądrość, to była mądrość Boża, którą on to rozsądził tą sprawę. I teraz, gdy czytamy następne rozdziały, to chciałbym powiedzieć, że ten król Salomon był wspaniałym królem. I co mi się tak bardzo podoba, kiedy w 8 rozdziale my już czytamy, że Salomon wybudował świątynię, wspaniałą świątynię. I tam w tej świątyni miała być obecność Boża. I tam czytamy, że lewici wnieśli tą skrzynię przymierza. Chwała Pańska się objawiła z taką mocą, że ci kapłani się nie mogli tam utrzymać na nogach, nie mogli wprost wytrzymać. I to było za czasów Salomona. I teraz jest, co jest takie najpiękniejsze dla mnie, tutaj ta modlitwa Salomona przy otwarciu tego domu, gdzie Pan miał przebywać na wieki. W rozdziale 8 pierwszej Księgi Królewskiej jest, ja nie będę całego czytał, bo to by zajęło dużo czasu, ale tu jest napisane, jak Salomon się modlił, jak to wszystko, wtedy stanął Salomon przed ołtarzem pańskim, przed wszystkim zgromadzeniem izraelskim, wyciągnął ręce swoje ku niebu i rzekł: Panie Boże Izraelski, nie masz Tobie podobnego Boga na niebie, w górze, ani na ziemi nisko, który chowasz umowę i miłosierdzie sługom Twym, którzy chodzą przed Tobą całym sercem swoim. To ma ścisły związek z tym, co tu jest powiedziane, jeśli będziesz chodził drogami moimi. I teraz w 28 wierszu czytamy: wejrzyj na modlitwę sługi Twego i na prośbę Jego, o Panie Boże mój, wysłuchaj wołanie i modlitwę, którą się dziś sługa Twój modli przed Tobą, a niech będą otworzone oczy Twoje nad tym domem we dnie i w nocy, nad tym miejscem, o którym jaś powiedział: tu będzie imię moje, abyś wysłuchiwał modlitwę, którą się będziesz modlił, którą będzie się modlił sługa Twój na tym miejscu. Wysłuchaj prośby sługi Twego i ludu Twego izraelskiego, który się modlić będzie na tym miejscu. Ty wysłuchaj z miejsca mieszkania Twego, z nieba, a wysłuchawszy bądź miłościw. Nic wspanialszego sobie nie można wyobrazić. Taka była modlitwa Salomona i to był początek jego chodzenia z Bogiem. I chciałbym powiedzieć, że tu ten warunek on sam wymienia: jeśli będę chodził. I każdy, kto czyta na przykład przypowieści Salomona, to może powiedzieć, że one są do dzisiejszego dnia aktualne. Naprawdę ten król Salomon był pełen mądrości. I on, Pan Bóg mu błogosławił i te obietnice, które dał, wypełnił. Ale gdy my czytamy teraz i miał pokój, my wiemy, z kim się wszystkim zaprzyjaźnił, jak mu ten król Tyru przysyłał drzewo rzemieślników, wszystko mu układało się, można by powiedzieć tak, naj pod każdym względem. Ale co się dalej stało? I chciałbym tylko przeczytać jeszcze do tego 11 rozdział tej samej pierwszej księgi. Tu jest napisane tak: wtedy król Salomon rozmiłował się niewiast obcych bardzo wiele, nie tylko córki faraonowej, ale i Moabitczanek, Amonitczanek, Edomczanek, Sydończanek, Hetejczanek. Z tych narodów o których powiedział Pan synom izraelskim. Nie wchodźcie do nich i one niech wchodzą do was, albowiem nakłoniłyby serce wasze za bogami swymi. Do tych przylgnął Salomon miłością, tak, iż miał żon królowych 700, a założnic 300. I odwróciły żony jego serce jego. I stało się, gdy już był Salomon stary, że żony jego nakłoniły serce jego za bogami cudzymi tak, iż nie było serce jego zupełne z Panem Bogiem jego, jako serce Dawida ojca jego. Ale udał się Salomon za Astarotą, boginią sidońską, i za Molochem, obrzydliwością Amonitów. I uczynił Salomon, co się nie podobało Panu, ani chodził doskonale za Panem, jako Dawid, ojciec jego, zbudował te kaplice. I tak czynił swoim żonom, które kadziły i ofiarowały bogom cudzym. Tu możemy sobie zadać takie pytanie, jak to jest możliwe, że ten król, który był taki mądry, który był przez Boga powołany do tego, żeby być królem w narodzie izraelskim, on potrafił tak zejść. Ale chciałbym powiedzieć jedno. Odpowiedź znajdujemy bardzo prostą. Czy on się trzymał Słowa Bożego? Nie. My czytamy bardzo wyraźnie i jest napisane w Księdze Mojżeszowej, żeby nie miał wiele żon, żeby nie miał wiele koni. Chciałbym powiedzieć, tak bardzo wyraźnie to jest napisane. No chciałbym powiedzieć, na nasz ludzki rozum tutaj w Polsce, w jakich warunkach my żyjemy, 700 żon i 300 założnic, to no, trudno sobie to w ogóle wyobrazić, nie? Jak to było możliwe, już pomijając to, ile to kosztowało, ale ile też to było intryg, no bo te kobiety no, starały się, no ich było 1000, prawda? I starały się o względzie tego i nie wiadomo, czy im raz na 3 lata, czy jakoś tam coś się przytrafiło, więc trudno. Nie, przepraszam, ja nie chcę rozśmieszać, ale chciałbym powiedzieć jedno, że można sobie wyobrazić teraz jeszcze, ile to kosztowało i co to wszystko powodowało. Powodowało to, że on już był stary, już ten umysł nie był taki i on im nawet budował ołtarze i on kadził to. Czy jest to możliwe? Tutaj jest to napisane i to jest prawdą. I chciałbym powiedzieć jedno, to jest takie bardzo smutne. Rozgniewał się Pan na Salomona i przemówił do niego. A czy Salomon pokutował? Nie. Nie czytamy o tym. My wiemy, kiedy Dawid zgrzeszył tą Betszabę, tą żoną tego Uriasza Hetejczyka, to jest taka straszna historia, nam się to w głowie nie mieści, bo on też miał kilka żon, jeszcze mu się jedna podobała. I to zrobił, co zrobił i doprowadził do tego, że został zabity jej mąż. Ale chciałbym powiedzieć, ten 51 psalm tak bardzo wyraźnie mówi, jak Dawid pokutował. Dawid pokutował, korzył się przed obliczem Bożym. Pan powiedział Dawidowi, wzbudzę złe przeciwko Tobie w domu Twoim. I my wiemy, że to się stało. Pan mu przebaczył, ale to zło wzbudził, bo najpierw Tamar zgwałcił Amon, potem zabił swojego brata, Absalom zabił. No, i to się działo w jego domu, w jego rodzinie. I my wiemy, co Dawid wszystko przeszedł. To były te konsekwencje tego grzechu. Ale Dawid pokutował, ukorzył się przed Panem. Tak samo było, jak Dawid postanowił liczyć naród izraelski. To było przeciwko Bożemu poleceniu. I on potem pokutował, wołał: Boże, ci giną, a ja zgrzeszyłem. To był mąż według upodobania Bożego. Ale o Salomonie nie czytamy, że on pokutował. I chciałbym powiedzieć jedno, kiedy się zastanawiałem nad tym problemem Salomona, to tak jakoś zwróciłem się do księgi, która może jest rzadziej czytana, a to jest księga Kaznodziei Salomona. Chciałbym powiedzieć, że w księdze Kaznodziei Salomona mamy coś takiego napisane, co się nam, no bym powiedział, w głowie nie mieści. Salomon pisał tą księgę już pod koniec swego życia. Ten Salomon obdarzony mądrością i sławą, bogactwem, w księdze kaznodziei 37 razy powtarza słowo marność, marność nad marnościami. To jest straszne. Mieć takie bogactwo, no taki harem straszny, i to wszystko mu nie wystarczało. I chciałbym powiedzieć, że pomimo tych 700 żon i 300 założnic nie zaznał miłości. On nie zaznał miłości. Chciałbym powiedzieć, że w Kaznodziei Salomonowych jest napisane w 7 rozdziale, że na 1000 kobiet nie znalazł jednej, którą by się rozumiał. Na 1000 kobiet nie znalazł jednej. A więc ta dziedzina zupełnie zawiodła. A w dodatku odwróciły one go od Boga. I chciałbym powiedzieć, że to wszystko, gdy czytamy, ja tak w tym okresie teraz, no, żeby się też i przygotować, zacząłem czytać tą księgę Kaznodziei Salomona. Ona ma taki szczególny wydźwięk, bo no, zresztą bibliści tak określają, że to jest najmniej duchowa księga, bo ona o tych duchowych głębiach tak mało pisze, albo prawie, że nie. A jednak ona jest umieszczona w kanonach Pisma Świętego, bo nam osobiście ma bardzo wiele do powiedzenia. I chciałbym powiedzieć, że rezultatem doświadczeń Salomona, gdy to czytamy w tej księdze Kaznodziei Salomona, jak kto będzie miał czas się tym zająć, niech sobie tak trochę poczyta, w tej całej księdze to dźwięczy taka melancholia, taki smutek, brak radości. Można by powiedzieć, że no powinien się nawet, nie wiem jak, cieszyć, bo miał wszystko. A tego nie ma właśnie. I to on zauważa pod koniec życia, bo on nie wypełnił tego warunku, który jest powiedziany, jeśli będziesz chodził drogami moimi. Ja nie czytam 5 Księgi Mojżeszowej, to jest powiedziane, że gdy będzie król, żeby nie miał wiele żon, tam jest to bardzo wyraźnie napisane, żeby nie miał wiele koni. Jest taka książka, a jednak Pismo Święte ma rację, to Werner Keller, to jest tłumaczenie z niemieckiego, i tam są wykopaliska archeologiczne i tam jest pokazane, ile stajni miał Salomon, ile koni miał Salomon, i zwrócili archeolodzy przy tych pracach na to uwagę, że było bardzo dużo budynków o takich płaskich dachach i tak dalej. Zaczęli grzebać, że to przecież nie pałace, to się okazało, że to były stajnie dla koni, więc to były tysiące, to nie były tam 100-200, nie? I chciałbym powiedzieć, że rezultat doświadczeń Salomona to jest nie tylko, że dźwięczy melancholią, ale tam się ciągle powtarzają kilkakrotnie, wszystko jest marność i udręka ducha. On miał wszystko. I można by powiedzieć, że on nie dożywał żadnych doświadczeń, prawda? On ani wojny, ani żadnego kryzysu finansowego, wszystko się układało tak, jak chciał, tak? A jednak czegoś mu brakowało. I chciałbym powiedzieć, że w tej księdze Kaznodziei Salomona jest powiedziane tak, no wprost zawyrokował Salomon, że człowiek znajduje mało trwałego szczęścia w życiu. To jest jedno, co można stwierdzić. A w drugie, co jeszcze tak się nasuwa, czytając tą księgę Kaznodziei Salomona, że on odkrył, że tęskni za czymś wspanialszym, czego się tu na ziemi nie da zaspokoić. Jego pragnienie było spotkanie się z czymś, które już jest niezniszczalne, które nie dotyczy tego ziemskiego, co jest marnością i udręczeniem ducha. I można by powiedzieć, że jego wołaniem to było tak jakby wołanie o Pana, o Zbawiciela. Ja to tak widzę na zakończenie, że do tego doszedł Salomon. I dlaczego ja akurat tak przedstawiam tego męża króla Salomona, dlatego że on jest takim szczególnym przypadkiem opisanym w Starym Testamencie, gdzie on miał wszystko, miał majętność, sławę, miał mądrość, był podziwiany, ale nie był przy tym wszystkim szczęśliwy i koniec jego życia był smutny, marność i tylko udręczenie ducha. I myślę, że nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie chciałby w takim stanie odchodzić z tego świata. Na pewno nie. Ja osobiście nie, a mogę powiedzieć, że ci, którzy mają tak wiele bogactw, jak się Rockefellera zapytano, jaka jest recepta na bogactwo, to on co powiedział? Jedno słowo. Więcej. To było tylko to jedno, prawda? U nas jest takie przysłowie, to tak tylko powiem, daj kurze grzęda, ona na to jeszcze wyżej sięgnie. No ciągle coś byśmy chcieli. Człowiek jest nienasycony. I ten król Salomon pisze i w przypowieściach, że oczu i słuchu nigdy się nie nasyci, prawda? Pożądliwość, tego się nigdy nie nasyci. I on tego doświadczył. I kiedy już teraz, proszę mnie tylko nie zrozumieć, że ja osądzam Salomona, ja nie jestem ani upoważniony do tego, ale podaję to jako przykład, że ten, który miał wszystko, nie miał tego, co my mamy. Bo ja wierzę, że tak jak tu jesteśmy, mamy naszego Pana, Zbawiciela, mamy tą nadzieję, wiemy dokąd zdążamy. Ale on tego nie miał, pomimo tego wszystkiego. A dlaczego? Dlatego, że on nie był posłuszny Bożemu Słowu. Teraz na chwilę chciałbym zająć się jeszcze tym sługą Bożym Jobem. My wiemy, że Job bardzo, bardzo wiele przecierpiał. Job przecierpiał tyle, że możemy o nim powiedzieć, że już więcej nie można było, bo on już pomijając to, że stracił swój majątek, ale on do tego nie przywiązywał wagi, bo on ani na chwilę nie powiedział, straciłem wszystko, co posiadałem. W całej tej księdze nie znajdziemy tego miejsca, żeby powiedział, Panie, straciłem, jestem żebrakiem. Nie, ani raz tego nie powiedział. Chciałbym powiedzieć, że w tej księdze możemy się dowiedzieć, taką pierwsza rzecz, która mi się nasuwa, w tej księdze możemy się dowiedzieć, że przez milczenie możemy osiągnąć więcej, aniżeli wypowiadanie najróżniejszych rad. Przez milczenie i ten wspaniały odcinek, ci trzej, którzy przyszli go pocieszać, to byli książęta w pustyni, bo tak można się o tym o nich dowiedzieć. Oni przyszli, a widzieli cierpienie Joba i oni usiedli i widząc to cierpienie, nie byli w stanie ani słowa powiedzieć. I to jest może dla nas taką nauczką, jeśli ktoś cierpi, to my, no bardzo często się tak zdarza, a wiesz, ja mówię, no widzisz, no to jest rezultat i tak dalej. Zaczynamy nie tylko pomagać, ale jeszcze doszukiwać się, żeby coś dobić. Wigglesworth, ten sługa Boży, napisał tak w jednej ze swoich książek, jeśli przychodzisz do kogoś, kto jest w utrapieniu, a potrzebuje pomocy, to musisz spełnić trzy warunki. Mieć do niego miłość, współczucie i wczuć się w jego sytuację. To jest to trzecie, to jest trochę trudniejsze. A on pisze, a jeśli chodzi o Wigglesworth, on wcale taki delikatny nie był z jednej strony, jeśli byśmy jego wypowiedzi czytali, a on pisze, ale jeśli ci któregoś z tych czynników brakuje, to w ogóle nie przychodź, żeby pomóc. I w tej księdze Joba możemy dowiedzieć się, że przez milczenie możemy osiągnąć o wiele więcej, aniżeli przez te najróżniejsze mowy. My wiemy, jak Pan Bóg na koniec ocenił tych trzech, którzy mieli pocieszać Joba, prawda? My wiemy, jak ich On ocenił. Chciałbym powiedzieć, że my przechodzimy przez wiele doświadczeń i im starsi jesteśmy, to tym więcej tych doświadczeń mamy poza sobą. I powiedziałbym, że temat księgi Joba to jest problem ludzkiego cierpienia. Problem ludzkiego cierpienia. I tak jak już powiedziałem, dzisiaj w dobie głoszenia Ewangelii sukcesu to jest niepopularne i o tym się nie mówi. I bardzo rzadko się słyszy w naszych zborach, żeby się mówiło o Jobie, prawda? A my czytamy w listach apostolskich o cierpliwości Joba słyszeliście. On jest postawiany jako wzór. No ale, tak jak już powiedziałem, oceniali go, że on ma za mało wiary. Ja bym powiedział, taka była droga przewidziana. My nie wszystko możemy zrozumieć w Bożym działaniu, ale chciałbym powiedzieć, że ten cel, który nam powinien przyświecać, wskazuje na wszechmoc Boga, że to, co On dla nas czyni to w najlepszej wierze. Ale może nasuwa się takie pytanie. Skoro wiemy, że ten problem cierpienia jest tak stary jak świat, tak możemy powiedzieć, problem cierpienia jest tak stary jak świat, to może pojawić się takie pytanie, dlaczego Bóg taki świat stworzył? Może takie pytanie się pojawi. No chciałbym powiedzieć, że pierwsza rodzina, Adam i Ewa, pierwszych dwóch synów, jeden zabija drugiego, w rodzinie od razu powstaje straszny problem, prawda? To jest niewyobrażalne. Brat zabija brata w tej pierwszej rodzinie. I to zło idzie przez i jest powodem tego wszystkiego, jak jest. I dlatego my widzimy, że za czasów Joba był ten problem cierpienia, był omawiany, a ten problem cierpienia omawia się i dzisiaj. I tak wiele słyszymy, tak wiele dzieje się takich strasznych rzeczy dzisiaj na świecie. I my bardzo często się zastanawiamy i stawiamy to pytanie, dlaczego? Dlaczego? I my, jeśli nie znajdujemy odpowiedzi, chciałbym powiedzieć, tą odpowiedź otrzymamy w górę, jak będziemy już u naszego Pana. Chciałbym powiedzieć, że jeszcze raz wrócić do tego pytania, to dlaczego Bóg stworzył taki świat? Dlatego człowiek jest zły i my wiemy, że nieposłuszeństwo było tym pierwszym, co doprowadziło do upadku pierwszego człowieka, Adama. A to, co spowodowało to było to pytanie tego przeciwnika, tego kusiciela, czy aby prowadzenie wątpliwości. Chciałbym powiedzieć, Słowo Boże dla nas jest autorytetem, jedynym autorytetem. Jeśli my odwołujemy się do Słowa Bożego i sprawdzamy, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym, to my się nie pomylimy. Ale my musimy przyjąć, że Słowo Boże jest dla nas jedynym autorytetem. Jeśli Bóg powiedział nie, to nie mamy, a może. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Chciałbym powiedzieć, że jest taki, ja zawsze przytaczam chętnie ten przykład z Berei, z Dziejów Apostolskich, z Tesaloniki musiał uciekać apostoł Paweł z Silasem i przyszedł do Berei. I on tam głosił, nieustraszony głosił dalej Chrystusa. I my czytamy o tym, że ci, którzy byli w Berei, oni byli zacniejsi niż w Tesalonice. Dlaczego? Dlatego, że ona badali się pism, czy to jest zgodne, co Słowo Boże pisze i z tym, co mówi apostoł Paweł. I tam jest powiedziane po tym, tak wiele niewiast i mężów uwierzyło, Pan przydawał, dlatego, że oni sprawdzili, to jest zgodne ze Słowem Bożym. Kiedy Pan Jezus rozmawiał z tymi zasmuconymi uczniami w drodze do Emaus, to On im wykładał co? Słowo, to co mówili prorocy. On im nic innego nie powiedział, tak? I oni byli potem zaskoczeni, czy nasze serca nie pałały, gdy nam pisma wypowiadał pisma, gdy nam mówił o tym, co mówi pismo. My zauważmy jedno, że człowiek jest bardzo jakiś, no nie chcę powiedzieć odporny, ale jakiś trudny, żeby przyjąć to, co Pan mówi. Gdy my czytamy te Ewangelie synoptyczne, to zauważamy, że Pan Jezus raz i drugi, trzeci raz mówił o swojej śmierci. Pan Jezus był na Górze Przemienienia, był Piotr, Jan i Jakub. I mówili o czym? O śmierci Pana Jezusa. A oni ciągle tego nie rozumieli. I te słowa, a myśmy się spodziewali, dowodzi tego, że nie zrozumieli. I dlatego jest tak ważne, jak Pan Jezus, kiedy spotkał tych uczniów, kiedy ci dwaj wrócili z Emaus i powiedzieli, że spotkali się z Panem, to On im otworzył zmysł, żeby rozumieli Pisma. Dla nas to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli Pisma. I chciałbym powiedzieć na to pytanie, dlaczego Bóg stworzył taki świat, chciałbym odpowiedzieć. W międzyczasie Bóg zszedł na ziemię jako w osobie Pana Jezusa, który będąc jedynym sprawiedliwym, wziął udział w naszym cierpieniu. Wziął udział w naszym cierpieniu. I to wszystko, co tu było, to brat też przeczytał początek kazania na górze błogosławieństw. No, błogosławieni jak cierpicie, no. Dzisiaj to nie płaci, nie. Dzisiaj jest to innego. A chciałbym powiedzieć, że nie powinniśmy wątpić w to, że Pan Jezus cierpiał ze swoim stworzeniem i nie powinniśmy ani chwili wątpić w to, co przeżywamy, że to służy dla naszego dobra. Ja tylko króciutko powiem, świadectwo moja żona jest tutaj obecna, ale kiedy nasz najstarszy chłopak zachorował, ale to tak ni stąd, ni zowąd pojawiła się taka straszna choroba, że jak przyszliśmy to znaczy żona przyszła do lekarza, lekarka była, ja czekałem w poczekalni, to chciałbym powiedzieć, że jak lekarka zbadała, określiła tą chorobę Schönlein-Henocha, no myśmy nawet nie wiedzieli, co to jest, to ona, tam Jezus, Maria zaczęła krzyczeć, to straszny przypadek, ta lekarka. I wtedy pielęgniarka sama od siebie wyszła na korytarz i woła mnie, niech Pan wejdzie. Ja się pytam i pytam, proszę Pani, jakie są skutki tej, jak w ogóle, co to jest za choroba? Ona mówi o wiele, wiele gorsze niż zapalenie opon mózgowych. My tu nie będziemy leczyć to do kliniki. No myśmy się modlili, myśleliśmy może jakieś złamanie i to chciałbym powiedzieć jedno, że no ja miałem ten przywilej, że miałem rodziców wierzących, a moja żona nie, bo pochodzi z katolickiej rodziny, ale nawróciła się zanim myśmy się pobrali jako małżeństwo, ale to modlitwa o to nas tak zbliżyła do Pana, bośmy bojowali, cały szereg osób mówi, wy ryzykujecie, bo myśmy do żadnego lekarza więcej nie poszli, nie? A chciałbym powiedzieć, że mój syn został całkowicie uzdrowiony, nie? Jeszcze kiedy już to straszne minęło, bo tego było po tym dużo, to on tak wlókł tą nogę za sobą, bo to się zaczęło od nogi, tak. A wtedy moja mama, która była wierząca, mówi, jak Pan uzdrawia, to uzdrawia doskonale. Chciałbym powiedzieć, że uzdrowił doskonale. Był w wojsku, wszystko. I ja tylko to mówię jako przykład, że to nas zbliżyło. Zaczęliśmy się modlić. Teściowa, która ono niewierząca mówi, no aleście ryzykowali. Nie, myśmy nie ryzykowali. Myśmy zaufali Panu. Ale chciałbym powiedzieć, że każdy raz w tych doświadczeniach inaczej Pan do nas przemawiał, a to nas wszystko przybliżało i tak cementowało z naszym Panem. I to jest takie kosztowne. Jeśli kiedy patrzymy na to z perspektywy lat, to widzimy, że Pan tak posilał nas, wzrastała nasza wiara. I chciałbym powiedzieć, nie powinniśmy wątpić, że wszystko służy dla naszego dobra. Nawet jeśli my tego nie rozumiemy, nie rozumiał tego Job. Tego nie rozumiał, ale on cierpiał i on narzekał na dzień narodzenia swego. My wiemy o wszystkim, co było z Jobem, ale chciałbym powiedzieć, jaki był jego wypowiedź. Gdy popatrzymy na rozdział 19, to, czego brakowało Salomonowi, my tu znajdujemy w 19 rozdziale Księgi Joba, czytamy 25 wiersz i następne tak. Acz ci ja wiem, iż odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem moim stanie. A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele moim oglądam Boga, którego ja sam oglądam i oczy moje ujrzą go, a nie inny, choć zniszczały nerki moje we wnętrznościach moich. Chciałbym powiedzieć, że tutaj mówi Job, starotestamentowy mąż Job. My wiemy, że Księga Joba jest najstarszą księgą Starego Testamentu. Żydzi przypisują autorstwo tej księgi Mojżeszowi. To już cała byłoby, trzeba dużo o tym opowiadać. W każdym razie ta księga pisze po raz pierwszy o Odkupicielu. I ten smutek, i ta melancholia, która tak bardzo przebija w Księdze Kaznodziei Salomona, który mówi o tej marności i o tym pragnieniu czegoś, czego on nie umiał wysłowić, to ten sługa Boży mówi: acz ci, ja wiem, że Odkupiciel mój żyje. Wspaniałe wyznanie po takim doświadczeniu. I w ostatnim rozdziale już tej Księgi Joba, w 38, w 42 rozdziale my czytamy, że kiedyś ucho moje słyszało cię, a teraz oko moje widzi cię. Przez to cierpienie. Oko moje widzi cię. I chciałbym powiedzieć, że gdy zastanawiamy się i porównujemy tych dwóch mężów, to widzimy, do czego jedno i do czego drugie prowadzi. Dla mnie to jest takim bardzo wymownym faktem i chciałbym powiedzieć, że chociaż już wiele razy przeczytałem księgę Kaznodziei Salomona, ale akurat przygotowując się do tego tematu, który tu chyba Robert Tisto wybrał, to właśnie tak zwrócił uwagę na tą księgę i na pokazanie marności tego, co oferuje ten świat. To widać taką różnicę. Teraz może jeszcze chciałbym powiedzieć, my żyjemy w okresie Nowego Testamentu. Chciałbym może jeszcze parę słów powiedzieć o tym, co Nowy Testament mówi na temat cierpienia, bo tego jest bardzo dużo. I w liście do Hebrajczyków jest napisane, albowiem, że sam cierpiał, drugi rozdział, 18 wiersz, Pan Jezus cierpiał i mówię, że ten człowiek, Pan Jezus jako człowiek zeszedł na świat i cierpiał w ciele to wszystko i On nas też może rozumieć. I ten moment, kiedy Pan Jezus wisiał na krzyżu Golgoty, brat mówił, że się modlił w ogrodzie Getsemane, a my wiemy, że Pan Jezus sobie zdawał sprawę z tej misji, dlaczego On przyszedł na tę ziemię, dlaczego On był tak posłuszny Ojcu. I jest taki moment, taki straszny moment w czasie męki pańskiej, kiedy Ewangelista Mateusz i Marek opisuje, jak Pan Jezus woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił. To był chyba najtrudniejszy moment w życiu Pana Jezusa. Ilość grzechów, ten ciężar grzechu całego świata był tak olbrzymi, że Pan Bóg się na moment od Niego odwrócił. Na moment. Tylko na moment, bo my czytamy, za chwilę powiedział: Ojcze mój, w ręce Twoje polecam ducha mego. Nie? I gdy tak zastanawiałem się nad tym, jak pierwsi chrześcijanie bardzo cierpieli, czy byli spalani na tych pochodniach Nerona, czy byli krzyżowani, no, prześladowani w najróżniejszy sposób, czy rzucani między lwy i tak dalej. Wiemy, że te cierpienia były straszne. To chciałbym powiedzieć, że już słyszałem takie porównanie, no ci pierwsi chrześcijanie też cierpieli tak jak Pan Jezus, ale nigdy się Pan od nich nie odwrócił. I oni wiedzieli, że przechodzą z doczesności do wieczności. Taka jest różnica. I chciałbym powiedzieć, że kiedy Pan Jezus powiedział, wykonało się, to dzieło odkupienia zostało dokonane i myśmy się stali własnością Pana. I my teraz możemy rozumieć, chociaż po części, co to znaczy doświadczenie. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: na świecie ucisk mieć będziecie. Czy On ich tak głaskał? Nie. On im tylko powiedział: ale ufajcie, bo ja jest z wami. Ale na świecie ucisk mieć będziecie. I chciałbym powiedzieć, że Pan Jezus powiedział, jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Trudno, żebyście byli trochę wyżej niż ja. Wy musicie to samo znosić. I my wiemy, że Pan Jezus za to wszystko, co dobrze robił, to był oskarżany i był znienawidzony przez tych, którzy go na śmierć wydali. My wiemy, że za taką drobną rzecz, wyciągnij rękę, w sabat został uzdrowiony. Pan Jezus zapytał, czy godzi się w sabat dobrze czynić? On ich zawstydził, nie? Bo oni mu nie umieli na to odpowiedzieć, dobrze czynić. Gdy popatrzymy w okresie, zanim Pan Jezus się narodził, to po powrocie z niewoli babilońskiej do tej księg mojżeszowych zostało dodane jeszcze bardzo wiele różnych przepisów i tak dalej. Chyba 613 albo 621. Każdy nauczyciel żydowski musiał to umieć. I tam było wszystko wyszczególnione dokładnie. W sabat według Mojżesza nie wolno było nic robić, ale według tych dodatkowych przepisów, jakby wół nawet wpadł w studnię, to go wolno było wyciągnąć w sabat. No wół to, nie wiem, 400-500 kilo, to nie dwóch ludzi, żeby go podniosło, prawda? Wszystko to było wypisane, ale jak Pan Jezus dobrze czynił w sabat, to już był oskarżany, oni go nienawidzieli. I my wiemy, że i my taką cenę musimy ponieść. I gdy my czytamy w księdze, w liście do Efezjan, 5 rozdział, to tu jest takie bardzo znane miejsce, które no, w starym tłumaczeniu jest lepiej przetłumaczone niż w nowym, bo to porównywałem z oryginałami. W 5 rozdziale listu do Efezów jest napisane tak, 16 wiersz, czas odkupując, bo dni złe są. W nowym tłumaczeniu jest powiedziane czas wykorzystując, bo dni złe są. Jest różnica między odkupieniem, a wykorzystaniem. Wykorzystanie to jest tego, co ja posiadam. Ja za to już nie muszę płacić, bo ja to mam. Ale jeśli coś chcę nabyć, to ja muszę za to zapłacić. I zapłacić pewną cenę. Różnie na to patrzą i ci, którzy głoszą Ewangelię. Kiedyś w miesięczniku Wort und Geist, to jest taki organ prasowy kościoła BFP w Niemczech, kościoła zielonoświątkowego. Cały zeszyt, cały egzemplarz miesięcznika był poświęcony temu tematowi. Czas odkupując, bo dni złe są. W liście do Kolosenzów też jest napisane w 4 rozdziale, w 5 wierszu. Mądrze chodźcie, czas odkupując. I to pisał apostoł Paweł, że pewną cenę trzeba zapłacić. I na tym zeszycie tego organu prasowego była taka ilustracja i tam sobie siedzi taki elegancko, modnie ubrany młody człowiek, siedzi na bujaku, na kolanach ma rozłożoną dużą książkę, widać, że tam są ilustracje, w prawej ręce trzyma filiżankę z kawą, a lewą ręką palcem kota obok siedzącego skrobie za uchem i tam jest napisane czas odkupując, bo dni złe są. Były akurat, bo to parę lat temu, w Niemczech na konferencji, bo tam i bracia mówią, czy tak można przedstawiać problem zapłacenia ceny. A jeden i drugi mówi, ja tego nie zauważyłem, no posłuchajcie, ale na formacie takim A4, żeby takiego dużego obrazka nie zauważyć, to już was nie rozumiem. I to puszczacie ludziom i to, co to jest jakiś werbung albo jakaś reklama do telewizji. No czas odkupu, tak sobie można i żartobliwie to przedstawić, ale my ponosimy odpowiedzialność, jeśli my nauczamy. Chciałbym powiedzieć, że my musimy się z tym liczyć, że musimy pewną cenę zapłacić. Ta cena jest różna i w różnych okolicznościach, ale nie będzie to tak, jak spłatka się układać. Kiedyś słuchałem takiego młodego studenta chatu, który przyjechał do nas do zboru, był z naszych terenów i mówił, ja się nawróciłem. On tam poszedł na teologię jako ewangelik i tam no, przez kontakty nawrócił się, oddał swoje życie Jezusowi i mówi, ja myślałem, że teraz to już wszystko pójdzie jak spłatka. A tu no, on był takim odszczepieńcem i tak dalej, jeszcze na temat chrztu wiary dostał opracowanie, jak jakiegoś tam kolokwium czy pracy i miał tyle kłopotów i mówi, ja myślałem, że to, ja mówię, człowieku, no nawróciłeś się i czytaj Słowo Boże, tu jest napisane, że coś się zdarzy. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, gdy został powołany, my czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, to posłał Pan Ananiasza do Saula. I w tym miejscu Słowa Bożego jest tak bardzo wyraźnie napisane, że kiedy ten 9 rozdział Dziejów Apostolskich, kiedy ten Ananiasz miał się udać do tego Saula, a o nim tak wiele słyszano, to u niego taka wątpliwość powstała, no taki człowiek, taki typ, który zieje nienawiścią, ja tam mam iść. Panie, czy się nie pomylił, nie? Tak można tu sobie do tego domyśleć. Ja tam mam iść. A tu jest napisane, i rzekł Pan do niego, idź, albowiem jest dla mnie naczyniem wybranym, aby nosił imię moje przed pogan i królów i przed syny izraelskie. Albowiem ja mu ukażę, jak wiele musi cierpieć dla imienia mego. I chciałbym powiedzieć, że to było takie proroctwo i ten Ananiasz wiedział, on to usłyszał, on to przekazał Pawłowi. I chciałbym powiedzieć, że Paweł cierpiał, naprawdę cierpiał. Gdy my popatrzymy na to, że on był tym, który zaniósł Ewangelię w ten teren wokół basenu Morza Śródziemnego. Wszędzie, gdzie był, głosił. I gdy my czytamy to, co apostoł Paweł przeżył, my wiemy, że on był w takich trudnościach, że my tak sobie myślimy, czy Pan go jakoś nie mógł troszeczkę lżej potraktować. W rozdziale 16 Dziejów Apostolskich jest opisane o tym, jak po tym pierwszym synodzie, czy jak to tam określa nowe tłumaczenie, kiedy Piotr, Jan i Jakub, jako Jakub młodszy, jako te filary zboru w Jerozolimie, odpowiadali na problem obrzezania, kiedy do nich przyszedł apostoł Paweł. Apostoł Paweł był takim sługą Bożym, który nie mówił, ja jestem trochę wyżej od innych, ale on poszedł do nich i pisze w liście do Galatów, oto on ich uważał za filary zboru. I on się do nich zwrócił. On nie był taki jakiś duchowy gejzer, powiedział tylko ja, a ta reszta długo nic i potem dopiero następnie. Nie, on tak nie powiedział. Ale on przyjmował korekty i on zwrócił się do tych, którzy byli z Panem i on ich pytał, jak postąpić w wypadku obrzezania tych, którzy nie byli z obrzezania wierzący, a więc nie pochodzili z narodu izraelskiego. I my czytamy, że oni, można sobie wyobrazić, że długo dyskutowali, Piotr przemawiał, Jakub. I tam jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my. Nie my, a Duchu Święty, ty się masz. No podporządkować, bo my już też mamy swój rozum. Nie, tam nie jest tak napisane. Tam jest napisane, postanowiliśmy Duch Święty i my. I potem czytamy w 16 rozdziale, kiedy apostoł Paweł i Sylas szli i przekazywali to postanowiono, to tam jest taka wspaniała zmianka powiedziana. A zbory utwierdzały się w wierze, a Pan przydawał na co dzień. I chciałbym powiedzieć, że jeśli zbór się nie jest utwierdzony w wierze, to Pan nie ma tam co przydawać, bo co to będzie, jeśli by przydawał do takiego zboru, który nie jest utwierdzony w wierze. I my wiemy i znamy tą historię, kiedy apostoł Paweł chciał odwiedzić jeden zbór, drugi zbór. Chciał odwiedzić te zbory, które on zakładał w Małej Azji. I chciałbym powiedzieć, że dobrze się jedzie do takiego zboru, gdzie mnie już znają, gdzie mnie zaproszą. To tak inaczej jest, nie? Już wiem, gdzie nawet przenocuję, jak tam pastorowa siostra tam zabezpieczy i tak dalej. A jak tak idzie się całkiem w nieznane, no to tak. I oni chcieli i tu, i nie. Tu droga zamknięta, tu droga zamknięta. I my czytamy, kiedy potem miał to widzenie tego Macedończyka, to tam jest napisane, będąc tego pewni i my wiemy, że udali się do Filipii, do tego miasta, które już było miastem w Europie. I możemy sobie wyobrazić, to był taki przyczółek. Kto był w wojsku, to wie, że najtrudniej zdobyć jakiś przyczółek, bo potem to już można się tam rozprzestrzeniać na lewo, na prawo i na prosto. Ale najtrudniej zdobyć ten punkt. I oni znaleźli taki punkt. I my wiemy, na co oni natrafili. Nie? Więzienie najgłębsze, jakie było, i tam byli. Nie? I teraz mogliby powiedzieć, no panie, my mamy głosić Ewangelię tu w Macedonii, a my tu siedzimy w kryminale i co dalej? Nie wiadomo, jeszcze zbici. A my czytamy, że oni chwalili Pana i chciałbym powiedzieć jedno, że tam powstał zbór i gdy czytamy list do Filipensów, to na początku tego listu apostoł Paweł pozdrawia biskupów i diakonów. A więc to nie była taka już malutka społeczność, ale mieli swoich tych przełożonych i tak dalej. Więc, a różnica czasu była chyba 4 albo 5 lat od momentu założenia tego i tam powstał duży zbór. Ale oni cierpieli. To przeszło przez cierpienie. I dlatego chciałbym powiedzieć, że to, co my przeżywamy, to ma służyć dla chwały Bożej. I chciałbym powiedzieć, że my możemy wielu spraw nie rozumieć, ale jeśli mamy i wierzymy, że Pan czyni to dla naszego dobra, to my mamy Mu za to dziękować. To nie jest tak łatwo. I jak nam tu jest tak dobrze w tej społeczności, to chwała Panu, to się tak mówi, nie? I my jesteśmy pełni zadowolenia, ale my jesteśmy potem skonfrontowani z tym życiem na co dzień. My wiemy, kiedy apostoł Piotr, Jan i Jakub byli na Górze Przemienienia, co oni powiedzieli? Dobrze nam tu być. Nawet zbudujmy 3 namioty. Piotr był taki prędki, że nawet zapomniał o tym 4 namiocie dla nich 3, prawda? Oni by chcieli w tej Bożej obecności zostać. A jak zeszli na dół, to byli skonfrontowani z tym przypadkiem, że tam tych pozostałych 9 nie mogło sobie dać rady, prawda? I taka jest rzeczywistość. I bardzo często u nas się też tak naucza, o, jak przeżyję chrzest Duchem Świętym, dostałem pełni takie mocy, o, to już wszystko pójdzie jak gładko. Ja chciałbym powiedzieć, Pan Jezus jak wyszedł z wody, pełen Ducha Świętego, to co się stało? 40 dni postu i pokuszenie, prawda? I my się musimy z tym liczyć, że skoro to Jemu nie było oszczędzone, że nam też to nie będzie oczyszczone. I teraz jeszcze na koniec, bo już chyba czas przedłużyłem mój limit czasowy. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć o apostole Pawle, który był takim sługą Bożym, tak wiele przeżył i chciałbym przeczytać, jakie było świadectwo apostoła Pawła. Pomimo tego wszystko, że tak służył Panu, to on się wcale nie wynosił. On był skromny. On nie mówił, tyle zborów założyłem, a jak ja tam przyjechałem, tam się wielkie rzeczy działy. My dzisiaj spotykamy te różne seminaria czy konferencje. Brat tu mówił o zaliczaniu tych konferencji. I ja też znam takich biegaczy, co zaliczą 3, 4 i 5 konferencji w ciągu roku. I mamy taki nawet zborze, bardzo mili ludzie i mówi, tu były, no i co? A co się w twoim życiu zmieniło? No... Jak już ktoś zaczyna chrząkać, to już wiadomo, że nie ma nic do powiedzenia. No ale był taki i tu się coś zacznie. Chciałbym powiedzieć, my musimy bardzo uważać na to. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł przy tym wszystkim był bardzo skromny. I chciałbym powiedzieć, jest parę takich miejsc, ja bym je chciał przeczytać, tylko już na zakończenie. Apostoł Paweł pisze do Koryntian w pierwszym liście, w 15 rozdziale. Pisze o tym, jak Pan Jezus po zmartwychwstaniu się ukazywał i pisze tak, a na ostatek po wszystkich, to jest 8 wiersz 15 rozdziału, a na ostatek po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi, bo ja jest najmniejszy z apostołów, który nie jestem godzien, abym był zwany apostołem, przeto, żem prześladował zbór Boży. Lecz łaską Bożą jestem tym, czym im jest, a łaska Jego przeciwko mnie daremną nie była, ale obficie niż oni wszyscy pracował. Wszakże nie ja, ale łaska Boża, która jest ze mną. Chciałbym powiedzieć, że to jest takie wspaniałe wyznanie apostoła Pawła. Nie ja, ale ta łaska. I on się przyznaje, martwy płód to było coś takiego, co było coś tak bardzo nieczystego. On się do tego porównuje, dlatego że prześladował zbór Boży. Ale tylko dzięki łasce Bożej jest tym, czym jest. Chciałbym powiedzieć, że w liście do Tymoteusza w 2 rozdziale, ja tylko na zakończenie te wersety przeczytam. W drugim liście do Tymoteusza my wiemy, że Tymoteusz był takim sługą Bożym, tym duchowym synem apostoła Pawła i on mu wiele rzeczy przekazywał i on do niego pisze taki, no można powiedzieć, taki jakby już testament, bo to było ostatnie te jego pisane przed śmiercią wersety. I on pisze w 4 rozdziale 2 listu, pisze tak: dobrym bój bojował, bieg wykonałem, wiarę zachowałem. Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi oddał on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście Jego. Tu jest takie świadectwo: dobrym bój bojował, biegu wykonał. I chciałbym powiedzieć, że co jeszcze takiego bardzo kosztownego jest napisane w tym drugim liście, w tym 4 rozdziale od 16 wiersza. Tu jest napisane tak: w pierwszej obronie mojej nikt przy mnie nie stał, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to nie będzie poczytane. Ale Pan przy mnie stał i umocnił mnie, aby przeze mnie zupełnie utwierdzone było kazanie, a iżby je słyszeli wszyscy poganie. I byłem wyrwany z paszczynki lwiej. Chciałbym powiedzieć to takie kosztowne, co jest tu, że pomimo tych wszystkich cierpień, pomimo tego wszystkiego, co apostoł Paweł wytrzymał, on był postawiony przed Nerona, przed tego strasznego człowieka, a Neron potrzebował tylko palcem skinąć, nawet nie musiał mówić, a to już był wyrok śmierci. I on pisze, że wyrwany jak z paszczynki lwiej. Ale co jest tutaj najważniejsze w tym momencie? Wszyscy, chociaż mnie wszyscy opuścili, Pan był ze mną. On miał tą świadomość, że Pan był z nim. I on został wyrwany. I dlatego chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, gdy my czytamy w drugim liście do Koryntów 11 rozdział, on wszystko pisze, co przecierpiał. Czy to jest możliwe? My wiemy o tym, jak on w podróży do Rzymu, on ten okręt się rozbił, wylądowali na Malcie po tych wszystkich przeżyciach. On to opisuje, ale my czytamy, że 3-krotnie się z nim okręt rozbił. A jeden raz tylko jest tak opisany. I chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł, gdy pisał list do Rzymia, to on pisze, że pragnę was zobaczyć, żeby was zobaczyć i wiarę waszą, która słynie po całym świecie, no ówczesnym świecie. I to jego życzenie się spełniło, ale w zupełnie inny sposób. Jako więzień w kajdanach on dostaje się do Rzymu, prawda? I to jest też pokazana taka droga Boża. On był więźniem, ale Pan tak pokierował, że on będąc więźniem pisał listy. A te listy nam zostały, prawda? Czy możemy powiedzieć, że to było złe? No trudne do przeżycia dla Pawła, na pewno. Ale taki był Boży cel. I on pisał, to nam pozostało. I on się modlił za ten zbór i on się za te zbory, do których pisał. I on głosił Ewangelię. Wtedy nie było ani radia, ani telewizji, ani nie było innych możliwości przekazania, ale można było pisać. I w tym czasie on nie był pasywny, no nie siedział taki załamany, nie. On pisał listy, on patrzył, obok niego stał ten żołnierz w pełnym uzbrojeniu i go pilnował dzień i noc, bo ten żołnierz wiedział, że jakby Paweł uciekł, że to go kosztuje życie, bo tam nie było pardonu w tym czasie, prawda? I on go widział. I jakbyśmy popatrzyli jeszcze, jak apostoł Paweł opisuje o tej zbroi Bożej, to on po kolei wymienia te wszystkie części uzbrojenia tego, który koło niego stał na wyciągnięcie ręki. Prawda? Taka była droga dla apostoła Pawła. Ale chciałbym powiedzieć, on Słowo Boże głosił. Jeszcze rada Pawła na koniec. W tym drugim liście do Tymoteusza, w 3:12-14 czytamy tak. 3 rozdział to jest taki testament apostoła Pawła. Ale wszyscy, od 12 wiersza, wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Lecz wszyscy, którzy chcą pobożnie żyć w Chrystusie Jezusie, prześladowani będą. Tak pisze Paweł. On pisze dalej 14 wiersz. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczył i co tobie powierzono, wiedząc, od kogo się tego nauczył. A więc ty trwaj w tym, czegoś się nauczył. I w 4 rozdziale jeszcze mówi tak. Każ Słowo Boże, nalegaj w czas albo nie w czas. Strofuj grom i napominaj ze wszelką cierpliwością i nauką, albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczyciele, mają cierpiące uszy, a odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom się obrócą. Chciałbym powiedzieć, że to są wskazówki apostoła Pawła, który tak bardzo wyraźnie przemawia. I to był mąż, który przeżył wielkie doświadczenia. A do Tytusa w rozdziale 2:11 mówi, albowiem okazała się łaska Boża ćwicząca nas i ta łaska nam dała wszystko to, czego nam do życia i do pobożności potrzeba. I w tym również do wytrwania we wszystkich cierpieniach, doświadczeniach i utrapieniach. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.